Katechezie przedpołudniowej mówiliśmy o pierwszym wroku wewnętrznym Kościoła, który będzie niszczył Kościół. Tym wrogiem jest lenistwo w bardzo ważnych sprawach. W tym, żebyśmy naprawdę znali dzieło Ducha Świętego, Księgi Święte, mieli się nimi cieszyć. Jezus mówi, moje słowo jest duchem i życiem, żebyśmy wiedzieli, że to słowo chce również nam udzielać ducha i życia, co więcej doprowadzić nas pod piękno krzyża, olśnienie krzyżem i zaproszenie go w swoje życie i powiedzieć, skoro mi już dałeś prawdziwe życie, to nie mam nic przeciwko temu, żebyś we mnie żył i zbawiał świat. Puenta tej katechezy listu do Efezu powinna być taka. Chodzi tam o grzech lenistwa, natomiast gdy chodzi o przypowieść o ziarnie i glebie, chodzi o dar mądrości. Żebyśmy byli mądrzy, musimy być tylko glebą. Przed tą miłością, która zeszła najpierw w Księgach Świętych, a później w Jezusie Chrystusie, który wszystkie księgi zrealizował i jak powie nam ostatni list do Laodycei, pukam dziecko jako zmartwychwstałe, zaproś mnie. Wtedy ja Cię poślubię w Duchu Świętym i są dwie cechy daru mądrości. Pierwsza cecha to jest uwolnienie naszego życia od balastu. Od balastu. Tym balastem to jest tradycja. Tradycja, że wszystko jest okej. Przecież człapię do kościoła każdej niedzieli. Skała. No i wreszcie te chwasty. I to jest najgorsze. Chwasty naszej gorliwości. Zamiast dopuścić Jego piękno w nas. A więc uwolnienie od balastu i element, o którym nie powiedziałem, mianowicie chodzi w darze mądrości, chodzi o poznanie przez miłość. My, jak mówimy, chcę poznać Pismo Święte, to myślimy o greckim poznaniu, aż po wyłysienie. O greckim poznaniu. A poznanie biblijne, prawdziwe, hebrajskie, to jest poznanie przez miłość. Poznać to pokochać. Kto nie kocha, to się łudzi, że poznaje. Ponieważ troszeczkę, no ja bardzo nie dorastam, może wy tylko troszeczkę, to spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.
Apokalipsy, rozdział 2, wiersz od 8 do 11. Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był martwy, a ożył. Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty i znam obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani. A znosić będziecie ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga, na pewno nie wyrządzi szkody. Oto słowo Boże.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus inną przypowieść im przedłożył. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie stali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał kwas między pszenicą i odszedł. A gdy zboże wyrosło, wypuściło głosy, wtedy pojawił się ich chwast. słudzy gospodarza przyszli i zapytali: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swój rol? Skąd więc wziął się na niej kwas? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? On im odpowiedział: mi, byście zbierając kwas, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw kwas i zwiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicą zaś zwieźcie do mego sklepu. Oto słowo Pańskie. Kolejny wróg wewnętrzny Kościoła to jest chciwość. Domyślne: chcę być jak Bóg. Pragnienie znaczenia, wielkości, pierwszego miejsca. No, tak się składa, że jestem co nieco lepszy. Od was, od nich. To my tego nie wyrażamy, ale to niszczy Kościół. Jezus w Kościele ma za dużo tych na pierwszym miejscu, a za mało tych, którzy chcą być z Nim w krzyżu ostatnimi. Wszyscy pchają się na pierwsze miejsca. Tak jak w przypadku listu do Efezu, Jezus dotyka charakterystycznej cechy miasta Smyrny. Mieszkańcy miasta Smyrny mówili o sobie: my w Azji Mniejszej jesteśmy pierwszym miastem. Rzeczywiście Smyrna była mis urody. Bo po trzęsieniach ziemi takie otrzymali dotacje od Cezara z Rzymu, że miasto wyglądało jak pomnik. I byli niezmiernie dumni. I obnosili się jako mieszkańcy Smyrny z ogromną dumą. W Smyrnie narodził się kult Cezarów. W Smyrnie narodził się kult Cezarów. A później rozprzestrzenił się w całym Imperium Rzymskim. Dlaczego? Dlatego, że mieszkańcy Smyrny skalkulowali. Na ogół wtedy każde miasto było państwem. A więc grupa, która rządziła tym miastem, podjęła taką decyzję: skoro nad światem coraz bardziej przejmują władzę Rzymianie, Rzym, to dobrze będzie wejść w przymierze z Rzymem, z Imperium Rzymskim. I takowe przymierze zawarli. Wtedy automatycznie ich prestiż rośnie. Czują się bezpieczni, że za ich plecami w Azji Mniejszej stoi Imperium Rzymskie i Senat Rzymski, każdorazowy Cezar Rzymu. Zawarli przymierze z Rzymem, ponieważ chcieli być wielcy jak Rzym. I byli wielcy. Bo dotacje były ogromne. Rzymianie byli zachwyceni tym, że ktoś ich tak pokochał, jak mieszkańcy Smyrny, i nie żałowali im eci peci. Ponadto zainaugurowali ten kult Cezarów, ponieważ cechą świata starożytnego, jak już wspomniałem, Azji Mniejszej, była plaga lokalnych wojen. Plaga. Wszyscy z wszystkimi walczyli. Jak wiecie, że i dziś nawet wśród pobożnych władców polskich partii nie brak wojny na gębę. Ale gdyby mogli, to by inaczej też walczyli. Trochę nie wypada sięgać po inną broń. Imperium Rzymskie położył okres tym plagom lokalnych wojen. Rozwinął się ogromny dobrobyt i potrzeba wdzięczności, Rzymowi za ten dobrobyt, za ciszę, za brak wojen. Ale zawarcie przymierza z Rzymem, za tym się kryła chciwość bycia wielkim. Smyrna ma poczucie swojej wielkości i dumy z racji tego przymierza. Czuła się pierwszym miastem, najpiękniejszym, najwspanialszym. Dlatego Jezus Chrystus, kierując swój list do gminy w Smyrnie, obiera tytuły. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Pierwszy i ostatni, te słowa były odnoszone w świecie starożytnym do pierwszych bogów, takich jak Jowisz, Zeus, tych bóstw, które były uważane za bogów naczelnych. Ja mam pierwsze słowo i ostatnie. I Jezus mówi, ja, Syn Boży, przyszedłszy na ten świat, podłożyłem pod to określenie, którymi się też posługiwali władcy Imperium Rzymskiego, że jestem pierwszy i ostatni. Cezar jest pierwszy i ostatni. Jezus położył inną treść, prawdziwą treść, nie szatańską. Jestem, jako pierwszy stałem się człowiekiem, żeby w krzyżu być ostatnim. Byłem umarły, a ożyłem. Inaczej mówiąc, Bogiem jest tylko ten, kto panuje nad śmiercią. To jest Panem śmierci. Żaden z Cezarów nie może uchodzić za Boga, skoro w gruncie rzeczy śmierć nad nim panuje. Jest zwykłym nędzarzem. Tylko ten, który jest Panem śmierci. Ale Jezus nie ma na myśli tylko tej śmierci fizycznej, jak mówiłem w homilii w niedzielę. Byłem ostatni w krzyżu, a ożyłem w zmartwychwstaniu. Byłem umarły, a ożyłem w zmartwychwstaniu dla was. To ja przyszedłem podłożyć pod pojęcie Boga prawdziwe, rzeczywiste treści. Ba, ja w krzyżu i zmartwychwstaniu zaproponowałem wam, że jeżeli przyjmiecie mnie w zmartwychwstaniu, to ja was przebóstwię i nie będziecie musieli być chciwi wielkości, przebóstwienia w przymierzu ostatecznie z demonem, tylko z prawdziwym Bogiem, z prawdziwą miłością. Smyrna oznacza tyle, co po grecku mirra. Mirra była stosowana przy mumifikacji zwłok, balsamowaniu zwłok. Wy możecie nieśmiertelność zapewniać tylko poprzez to, że będziecie te zwłoki Cezarów mumifikować. Natomiast ja przyszedłem i przyniosłem wam zmartwychwstaniu i zmartwychwstanie waszego ducha i zmartwychwstanie kiedyś również waszych ciał. Śmierć nade mną nie panuje jak nad Cezarami. Ze mną należy zawrzeć przymierze i wtedy głód chciwości pierwszego miejsca was wygaśnie, ponieważ już poczujecie się dziećmi Boga. Znam twój ucisk i ubóstwo, ale jesteś bogaty. I znam obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie nazywają Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. Otóż Jezus tu nawiązuje do faktu, że miasto Smyrne zamieszkiwała dość liczna kolonia żydowska, która też miała poczucie, że jest narodem wybranym, potomstwem Abrahama. Oni są pierwsi. Jak się pojawiła gmina chrześcijańska, to poganie, prozelici, którym nie odpowiadała religia pogańska, wielobóstwo, relatywizm moralny, interesowali się tym, co sobą reprezentują synagogi żydowskie. Ale jak się pojawiło chrześcijaństwo, już jako spełnienie tych tęsknot, spełnienie obietnicy w Jezusie Chrystusie, poganie, prozelici odeszli od synagog i przylgnęli do gminy chrześcijańskiej. Oczywiście Żydzi nie byli obojętni, gniew w nich rozkwitł i rozpoczęły się donosy na gminy chrześcijańskie, na wyznawców Chrystusa, ponieważ, mówiąc językiem Imperium Rzymskiego, była to religia illicita, niedozwolona. Żydzi mieli przywilej od Senatu Rzymskiego, że mogli się rozwijać, zakładać synagogi, budować synagogi. Natomiast chrześcijanie to była religia illicita, niedozwolona, poza prawem. W związku z tym można było ich niszczyć. Urządzano wtedy tak zwane pogromy, o czym napomyka też list do Hebrajczyków. Jezus właśnie mówi o tych pogromach zazdrosnych Żydów, o których mówi, że do czasu Jezusa Chrystusa, owszem, byli reprezentami Boga prawdziwego, ale w momencie, kiedy Bóg, Jahwe, przyszedł w Jezusie Chrystusie i spełnił wszystkie obietnice i chce zapewnić nieśmiertelność, przebóstwić każdą ludzką istotę, wręcz kosmos, to automatycznie gminy żydowskie poczuły się zdeklasowane i zastosowali zawsze taką samą taktykę, jaką się stosuje wtedy, kiedy się kogoś chce niszczyć. Najpierw się komuś przypisuje zło, wcielenie Belzebuba, po to, żeby go zaatakować, żeby go zacząć niszczyć. Polskie AK według nas to bohaterowie, którzy walczyli z Hitlerem, z okupantem. A Niemcy, żeby niszczyć AK-owców, mówili: bandyci, gdzie są ci bandyci? Jak bandyci, to bandytów trzeba niszczyć. Najpierw się przypisuje zło. Tak samo, żeby niszczyć Jezusa Chrystusa, najpierw przypisali mu najgorsze z możliwych zło, wcielenie Belzebuba i mocą Belzebuba czyni cuda, żeby mieć powód do niszczenia go. W momencie, kiedy Bóg stał się człowiekiem, a Żydzi, którzy nie przyjęli tej prawdy spełnienia obietnicy w Jezusie Chrystusie, automatycznie stali się synagogą szatana. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Były pogromy, prześladowania. W Smyrnie zginął śmiercią męczeńską Polikarp, który był uczniem świętego Jana Apostoła. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez 10 dni, czyli przez krótki czas. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. To słowo wierny to jest aluzja do tego, że Smyrna słynęła ze swojej wierności Rzymianom. Zdarzyło się, że pewien legion poniósł sromotną klęskę, legion rzymski ze strony pogan. Poniósł sromotną klęskę. I wtedy Smyrna zorganizowała się i zaopiekowała się wszystkimi rannymi i tak dalej. Otoczyła ich opieką, leczyła ich. To doszło do uszu Senatu i Senat był olśniony. Jak oni nas kochają. Wierni byli. W każdej chwili dobrej i złej Rzymowie. Jezus mówi: wy mnie bądźcie wierni, nawet wtedy, kiedy pozornie ponosicie klęskę. Bądź wierny, a dam ci wieniec życia. Aluzja do tego, że Smyrna była na tyle bogata, miała wspaniałe stadiony i tam odbywały się olimpiady z terenu Azji Mniejszej. Kto ma uszy, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy, śmierć druga nie wyrządzi szkody. Śmierć druga oznacza śmierć ducha, brak życia Bożego w nas, potępienie wieczne. Te zarzuty może jeszcze tutaj patrzę na moje karteczki, notatki. Zarzuty polegały na tym, że byli rzekomo nielojalni politycznie, wręcz wrogami państwa, skoro tam, gdzie gminy powstawały, tam po cichu znikało niewolnictwo. Nie oddawali polskiego kultu Cezarowi, ale komuś innemu. Byli wrogami ludzkości, wrogami bogów, skoro nie czcili bogów rzymskich, to są ateistami. Eucharystia była interpretowana przez Żydów tak, że to jest ludożerstwo, bo zjadają ciało Pana. No a agapy, które były po Eucharystii, nazwano orgiami. W ogóle straszne rzeczy wygadywali. W związku z tym wystarczyło w czasie igrzysk czy jakichś imprez rzucić hasło: idziemy na chrześcijan. I wszyscy ze stadionu ruszali, żeby niszczyć chrześcijan. Pamiętam, jak po święceniach, a to były czasy, kiedy rzeczywiście było bardzo mało kapłanów, bardzo dużo jezuitów. Ostatnia wojna światowa wykończyła, chciałoby się powiedzieć, elita zakonu, znaczy głowa została cięta, a resztę ciała zostało. No i tacy mnie wychowywali. Bezpośrednio po święceniach dano mi do pomocy w duszpasterstwie akademickim na Kulu. No i tam miałem takie dziwne przeżycie, dość zaskakujące. W czasie studiów u jezuitów, studia były po łacinie, wykłady po łacinie, egzaminy po łacinie, wmówiono nam, i ja sobie bardzo łatwo dałem wmówić, nie tylko ja, ale moi koledzy, że nasze studia jezuickie to jest coś takiego, najlepsze w Kościele. No i tak bym powiedział, tę radosną nowinę nosiłem w swoim wnętrzu. Jak się znalazłem na Kulu, zacząłem się przyjaźnić z różnymi księżmi, którzy mi się przedstawiali, było dużo doktorantów, którzy mi mówili: jestem z takiego i z takiego seminarium. No z Gniezna. Wiesz, co to jest seminarium w Gnieźnie? Ja mówię: wiem. Na pewno nie wiesz. My jesteśmy najlepsi w Polsce. No, przełykałem to. Nie miałem argumentów przeciwnych. No, ja jestem z seminarium z Warszawy, wiesz, prymas i tak dalej, wiesz. Znowu pierwsze miejsce. I tak po kolei jakiś ksiądz zakonny mówi: wiesz, my to i tak dalej. A ja czekałem, kiedy oni mnie dopuszczą, ja powiem, że jezuici są pierwsi. Ale oni już tego nie chcieli słuchać. Odchodzili przekonani, że są pierwsi. Chciwość pierwszego miejsca. Ta chciwość pierwszego miejsca żyje w Kościele. Ba! Żyje w każdym z nas. Pamiętam, jak prowadziłem Święte Lipce, tak zwane obozy biblijne. Po jednej stronie siadała odnowa w Duchu Świętym, po drugiej stronie reprezentanci nauk NATO i nauk temat na tych z odnowy. Alelujki. Alelujki. A odnowa moja: całuski. Całuski, bo się ciągle całują. Znaczy pokoju przekazując. No w każdym razie podział duchowo totalny: my lepsi, całuski. Całe życie wewnętrzne streszcza się do całusków. Całe życie wewnętrzne streszcza się w aleluja. Oczywiście, że ja wiedziałem, że kiedyś to Jezus Chrystus scementuje i scementował, ale to żyje. Jeżeli jakiekolwiek są podziały, kanonicy, prałaci, to wszystko znaczy, że no ja jestem lepszy, przepraszam, ale ja już mam takie godności kościelne i szmatki, fatałaszki na odpuście. I trzeba witać przede mną święto na odpuście w nieskończoność. Po odpuście dziękować i to wiedzieć, jaka kolejność. Zgroza. Dlatego, ilekroć znalazłem się w takiej sytuacji, zawsze nie zdawałem egzaminu, a współczułem tym moim kolegom, którzy musieli to robić. To jest choroba, pragnienie wielkości, znaczenia pierwszego miejsca. A przecież w nas chce być ten, który jest ostatni w krzyżu, który miłował wszystkich do końca. I ten ostatni został przez miłość Ojca podniesiony na pierwsze miejsce. Gdyby wszystkie odłamy chrześcijaństwa miały poczucie, że jesteśmy bardzo niewierni miłości z krzyża, nie byłoby podziałów. Anglikanie, protestanci, katolicy, bylibyśmy jedno, mali, pokorni, na kolanach przed krzyżem. Podziały rodzą się z chciwości pierwszego miejsca. My jesteśmy bardziej wierni, aniżeli ci katolicy. A katolicy mówią, no tylko my jesteśmy Kościołem Chrystusa. Oni to taki margines. Powaga tej katechezy. Jezus mówi, tylko ten, kto ma władzę nad śmiercią. A śmierć jest przede wszystkim w duchu szatana, w duchu pychy. Śmierć. To jest choroba. Oczywiście z tej choroby Kościół, świat będzie oczyszczany przez apokalipsę sumień, kiedy Chrystus objawi swoją pokorę z tajemnicy krzyża. Lekarstwem na tę chorobę jest ta przypowieść, którą czytałem o dwóch siewcach. Chrystus jest dobrym siewcą przez miłość z krzyża, ale jest inny siewca, który wsiewa chwast. Tym chwastem jest tak zwana życica. Chwast, który nie rośnie w Polsce, ale na terenach Azji Mniejszej jest znany. Życica miała to do siebie, że dopiero wtedy, kiedy pszenica wchodziła w kłosy, ujawniała się życica, że ma inne kłosy, inne owoce. W związku z tym była nie do rozpoznania na pewnym etapie rozwoju. A była taka praktyka fatalna, że jeżeli coś sąsiad miał przeciwko sąsiadowi, to czyhał, kiedy on tam sobie zasiał pszenicę i zmęczony poszedł spać. To diabełek budził tego sąsiada, który wstawał, już miał przygotowaną życicę i mu tam wsiał trochę tej życicy. Życica o tyle była niedobra, ponieważ po wymłóceniu, jeżeli się nie wybrało tych ziarenek życicy, życica była trucizną. Człowiek się zatruwał. Jeżeli pszenica była zemlona razem z tą życicą, więc trzeba było cierpliwie, z anielską cierpliwością wybrać te ziarenki. Więc to budziło grozę. Tak dalece, że i w prawie żydowskim były wielkie kary na tych Żydów, którzy to robili innym Żydom. I w prawie rzymskim były straszne kary. Już to do kodeksu weszło, że jeżeli ktoś był przyłapany, to cięgie baty otrzymywał za to. Ba, nawet w pierwszych gminach chrześcijańskich, w pierwszym kościele były ekskomuniki na takich chrześcijan. I do tego faktu nawiązuje Jezus Chrystus, żeby nam powiedzieć tak. Nie bądźcie tacy gorliwi w tym, żeby pójść i wypielić ten łan, życicę. Bo my jesteśmy strasznie gorliwi, żeby wypielić życie drugiego człowieka z chwastów. To nie jest chrześcijaństwo. I tak widzicie, różne partie polityczne wskazują na te chwasty. U was są takie chwasty. Czyli chcieliby wypielić. Jedna partia pieli łan drugiej partii, tamta z kolei się rewanżuje. I mniej w nas ducha krzyża, tym większa gorliwość w tropieniu zła w drugim człowieku. Mąż w żonie, żona w mężu. I mniej ducha krzyża. Dopiero duch krzyża uzdalnia nas do tego, że my, no właśnie, że my zostawiamy wszystko aż do żniwa. Inaczej mówiąc, pozostawiamy miłości z krzyża. Dlaczego Jezus Chrystus tutaj potępia nadmiar gorliwości? Jezus wtedy, kiedy spotkał bogatego młodzieńca, bardzo pobożnego, który z zachwytem się o nim wyraził, padł przed nim na kolana. Nauczycielu dobry, mówi do niego, a Jezus mu prewąży, mówi, nie nazywaj mnie dobrym, tylko Bóg jest dobry. Jeżeli mnie nazywasz dobrym, to znaczy, że jestem Bogiem. Nikt z ludzi nie jest do końca dobry, nikt. Święty Jan Apostoł powie, że kto uważa, że nie ma w nim grzechu, jest kłamcą. Jest kłamcą. Nikt z ludzi nie jest do końca dobry i nikt z ludzi nie jest do końca zły. Zostaw to Bogu. A wtedy może Szabla będzie święty Paweł. Zostaw to Bogu. On jest Panem wszystkiego. Nie ma w nas oddzielenia do końca zła od dobra, dobro od zła. Rada, i tutaj chodzi o dar rady. Rada Ducha Świętego jest taka. Zostaw to Bogu. Zostaw to Bogu. Ponieważ może się okazać, że ty, który się ukazujesz dobry, w końcu nie zdasz egzaminu. A ten, że tak powiem, zły, zda pięknie egzamin. To mówi ten, który będąc pierwszy, będąc Bogiem, w krzyżu stał się ostatni, był umarły, a ożył, przez zmartwychwstanie stanął na pierwszym miejscu. Bóg chce w nas pokory. Chce w nas pokory. Pokornej miłości. Ona da jedność światu. I bardzo często dobre rady przechodzą przez ostatnich. Święty Benedykt swoim mnichom mówił, jeżeli nie wysłuchacie najskromniejszego z waszych braci we wspólnocie, to możecie się rozwinąć z Duchem Świętym. Uważajcie. Uważajcie. I ja widzę w Świętej Lipce, jak moi przełożeni, im mniej słuchają wspólnoty, tym większe głupstwa robią. Głupstwa, których później sami się wstydzą. Ponieważ Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje światło. Też zauważyłem, jeszcze wtedy, kiedy byłem młody i miałem to i owo jeszcze na głowie, jeszcze grzebienia używałem, to na przykład zauważyłem, że tłumy przyjeżdżały, że genialne rady przychodziły przez takich, ja się dziwię, po co to przyjeżdża tutaj? Ale Duch Święty podpowiadał mi, dawał mi genialne rady i darzyłem ich ogromnym szacunkiem. A w Gdańsku, w Rzeszczu, kiedy z proboszczem zainergowaliśmy neokatechumenat, wystarczyło miesiąc czasu i wspólnota, którą ja prowadziłem, przeżyła kryzys. Powiedzieli, to obiecywali tyle, że tu Pan Jezus mnie przemieni, a tutaj nic się nie dzieje, tylko smród, ja już mam siebie dość, was dość i tak po kolei wszyscy. Wszystkim dokładali. A ten Mietek to w ogóle, tylko jest uśmiechnięty, nie bardzo wiadomo dlaczego. No i zadowolony. I tak mnie przeczesali. Ja w duchu wołam, Panie, co ja mam robić? Co ja mam robić? I była taka, przepraszam, ale niedorozumięta siostra, która, jak wszyscy milczeli, a milczeli dlatego, że nie chcieli się skompromitować, bo jeżeli chce się wypowiadać, to jest tak, żeby inni innym oczy wyszły, jakie to piękne, co on mówi. I każdy zastanawiał się, czym to olśni wspólnotę, jak się wypowie. To ona wtedy wykorzystywała te próżnie i kazania rąbała jak proboszcz na wsi. Ale ona tę wspólnotę wtedy uratowała. A wy tu powiedzieli, że mamy rozważyć taką i taką Ewangelię, a ja se zapomniała i ja se inną Ewangelię wzięła. Ja se wzięła z Ewangelii Jana, tam jak chcieli ukamienować, kamieniami rzucać w jawną grzesznicę, ja se to rozważyła. I mnie olśniło. Przecież tu fruwały kamienie. Przecież tu fruwały kamienie. I że Jezus powiedział, nie rzucajcie winnych kamieniami, ponieważ właściwie nie jesteście lepsi od tych, których chcecie kamienować. Że nie na tym etapie ja was chcę przemienić. Najpierw muszę was postawić w prawdzie i ja to wspólnocie uświadomiłem. Ja powiedziałem, to była Marianna, jej na imię. Marianna, uratowałaś wspólnotę. Uratowałaś wspólnotę. Ja uratowałam wspólnotę? Bo ja się pomyliłam. Tak, dlatego się pomyliła, bo tego Duch Święty chciał. Tak, Duch Święty chciał, a to dobrze. No i tak Duch Boży, Duch Chrystusa spłynął na wszystkich, że podchodzili, ją celowali i mówili, Marianna, zostań z nami. Marianna, zostań z nami. Daj radę. No i inny przypadek, który bardzo karmelitankom się podobał. Jak karmelitankom w czasie katechezy o tym powiedziałem, to i przełożona pierwsza przyszła mi podziękować i później inne siostry. Mianowicie zdarzyło się, że kierowca Kia wjechał w boczne drogi, chciał sobie jakoś streścić trasę, ale nie przewidział, że tam jest wiadukt, pod którym on nie będzie w stanie przyjechać. Ale zaryzykował. Pojechał i zaklinował się. Nasyp był na tyle wysoki, że ludzie nie mogli przechodzić, bo ten wiadukt był w połowie wsi. Z jednej i z drugiej strony ludzie stali. Próbowano ciągnikami wyciągnąć ten samochód, który się zaklinował. Na nic się to zdało. Jeden ciągnik, drugi ciągnik. Myśleli już o trzecim ciągniku. A z mamusią stał taki maleńki chłopczyk i zaszczebiotał przy tych panach, którzy stali zakłopotani. Mamusiu, a czemu oni nie spuszczą trochę powietrza? Ogólna konsternacja. Duch Święty przyszedł przez małe chłopie. Spuścili grzecznie powietrze. Kontener przyjechał. Dopompowali i wszystko było dobrze. Jesteśmy za wielcy. Czasami się zaklinujemy ani do przodu, ani do tyłu. Trzeba wtedy spuścić powietrze, czego sobie i wam życzę. Amen.